Rozmowa kontrolowana.
Witamy Państwa bardzo serdecznie z na razie pochmurnego Chmielna. Gdyby leciały narzędzia, gdyby Państwo słyszeli jakiś huk w okolicy, to znaczy, że nasz gość się instaluje ze swoim warsztatem garncarskim. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że to będzie aż tak skomplikowane. O szczegółach opowiemy Państwu za chwilę. Tymczasem Jerzy Grzegorzewski już z nami. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim o poważnych bardzo sprawach porozmawiamy, to chciałabym wrócić do tego, co wczoraj działo się w Chmielnie, mianowicie tabaczyli Państwo po raz kolejny. Jak było?
Tak, no impreza dopisała, jeśli chodzi o frekwencję. Naprawdę było sporo osób, sporo turystów i sporo mieszkańców.
No, i był rekord.
Był rekord w jednoczesnym tabaczeniu. 250 osób wzięło udział, łącznie ze mną. No nie jest to takie straszne, także i uważam, że warto tę tradycję kontynuować. Jest to tak stara tradycja na Kaszubach, że trzeba ją podtrzymywać.
Ale były problemy z tym tabaczeniem, pamiętam, jeszcze kilka lat temu. Były pewne wątpliwości co do tego, czy impreza może się odbywać. Jak to w końcu zostało załatwione? Jak to wygląda dzisiaj?
No w tej chwili nie ma już protestów, bo nie jest to, powiedzmy, promocja jakiegoś innego rodzaju używek. Nie? Powiedzmy, to jest bardziej tradycja i na tym się skoncentrowaliśmy. Kiedyś po prostu goście, którzy odwiedzali zagrody kaszubskie i nawet sąsiedzi, jak odwiedzali, to był taki zwyczaj, że właśnie byli częstowani tabaką. Nie? I w tym kontekście chcieliśmy ten zwyczaj przypomnieć i to naprawdę jest, to należy traktować w kategorii dobrej zabawy.
Ale kilka lat temu problem był taki, że reklamowano wyroby właśnie tytoniowe, wyroby z tabakę reklamowano i tutaj specjaliści wskazywali na to, że to był problem, zaprzestano tego reklamowania.
To znaczy, ja nie widzę tutaj jakiejś specjalnej promocji. To znaczy, na festiwalu były ze 2-3 stoiska, gdzie takiej domowej roboty, można powiedzieć, tabaka była, nawet był jeden z producentów, był pokaz mielenia w takim tradycyjnym żarnie, prawda? Tak jak kiedyś się zboże mieliło, to mielił tą tabakę i można było spróbować i tam są dodawane różne aromatyczne substancje, także ta tabaka jest jakby w różnych tych...
I nie jest to tylko sport męski, zapachach, co w tym roku udowodniliście, bo wygrała kobietka.
Tak, także nie, w tym roku ten konkurs, 14 konkurs mistrzostw zażywania tabaki, wygrała pani Genovefa Czech. To jest regionalistka, która już wcześniej też startowała, tylko zajmowała dalsze miejsce, akurat w tym roku na pierwszym miejscu.
Ale mnie cały czas intryguje to, co trzeba zrobić, żeby zostać mistrzem Polski w tabaczeniu. Co o tym decyduje, że ktoś wygrywa?
No to jest, komisja oceniała szereg walorów, między
głośność
innymi
głośność kichnięcia na przykład.
Nie. Akurat właśnie nie. Dlatego tu się skoncentrowaliśmy na zwyczaju, na opowieściach, na przedstawieniu kultury kaszubskiej i pod tym kątem komisja oceniała kandydatów. Dlatego pierwsze miejsce zdobyła, zdaniem komisji konkursowej, osoba, która najciekawiej opowiadała o tej tradycji.
Panie wójcie, przejdźmy od tabaczenia do tych tematów tak zwanych bardziej poważnych. Mieliście tutaj niedawno problem z przedszkolem. Mówiąc wprost, sufit walił się na szczęście nie dzieciom, ale w miejscach, gdzie przebywają zazwyczaj dzieci, walił się po prostu na ziemię. Odpadał tynk. Było bardzo niebezpiecznie i to w budynku, który został niedawno oddany. Czy udało wam się poradzić, czy poradziliście sobie z tym problemem?
Tak, ponieważ no, ostatecznie ten sufit był, powiem, był wykonywany w różnych technologiach. Był sufit natryskowy, gipsowy i to właśnie ten sufit akurat w tych pomieszczeniach, gdzie były pomieszczenia żłobka i tych najmłodszych
przedszkolaków.
Czyli na parterze, w salach tych zabawowych, w szatni między innymi i w tych pomieszczeniach sufit został wymieniony całkowicie na nową technologię.
Nie ma zagrożenia już dla dzieci?
Nie ma zagrożenia dla dzieci.
Mieliście tutaj biegłego, prawda? Specjalistę, on miał ocenić.
Tak, no więc po pierwszym przypadku, który nastąpił w zeszłym roku, wydawało się, że no, głównie zajął się tym nasz inspektor nadzoru. No, opukał pozostałe sufity, sprawdzał, bym powiedział, manualnie. Wyglądało na to, że sytuacja jest opanowana, więc wymieniliśmy w tych pomieszczeniach, gdzie pojawiły się rysy, gdzie poprzednio sufit odpadł, nie? No, w tym roku to już wzięliśmy eksperta zewnętrznego i no, potwierdził konieczność wymiany w pozostałych pomieszczeniach, gdzie sufit tej technologii został wykonany. W pozostałych pomieszczeniach po prostu, czyli na pierwszym piętrze, od początku sufit był w innej technologii, czyli w płytach gipsowych zrobiony, w kuchni jest
w technologii cementowej,
czyli jest
tak?
bezpiecznie. Tak.
Znajdujemy się nad pięknym jeziorem. My Państwu jeszcze opowiemy o tych okolicznościach przyrody, w których dzisiaj pojawiło się nasze studio plenerowe, bo nieczęsto aż w tak pięknych miejscach jesteśmy, aż prosi się, aby spojrzeć na nie z wysokości. Stąd pomysł tarasu widokowego, który ma tutaj powstać. Jaka jest szansa, na jakim jesteście etapie i przede wszystkim, czy jest szansa na pozyskanie pieniędzy na ten widok, na ten taras widokowy?
No i w tym kontekście trzeba zapytać o to, czy wy tutaj lubicie inwestorów zewnętrznych, bo jakaś dziwna sytuacja się pojawiła. Przyjeżdżają ludzie z pieniędzmi, chcą wybudować się taras, a radni mówią, nie, my nie chcemy.
No, to akurat są inwestorzy, którzy, czyli właściciele miejscowi, można powiedzieć, którzy działają już w branży turystycznej. Oni po prostu przyszli z myślą taką, żeby w tym miejscu, gdzie mają działkę i gdzie jest widok na Jezioro Białe, znajdujemy się właśnie nad Jeziorem Białym, pięknym jeziorem. Jest to pierwsze jezioro, powiedzmy, które się ukazuje właśnie z drogi, z tego punktu widokowego. Jadąc od strony Kartuz. No i zgłosili się z taką propozycją, z tym, że swego czasu, dokładnie w 2008 roku, zapadła uchwała podjęta przez radnych o zakazie zabudowy. No, cel był szczytny i cel był taki, żeby po prostu nie zabudować właśnie tego pasa widokowego. I w dalszym ciągu uważam, że to powinno być głównym przesłaniem, prawda? I z tym, że powstały oczywiście obawy, jeśli się zgłasza ktoś i chce coś wybudować, no to są obawy tego typu, co wybuduje i tak dalej.
Jeszcze nie tylko taras, ale na przykład jakąś restaurację, hotel, cokolwiek.
Tak, i jakiej wielkości to będzie i tego. W związku z tym no odbyły się już jedne konsultacje społeczne, jeszcze będą dokładnie 11 sierpnia odbędą się drugie konsultacje, gdzie mieszkańcy się wypowiedzą, będzie czy chcą tego punktu, czy nie.
A jaki jest odbiór społeczny? Coś pan wie? Jakieś głosy do pana docierają?
No, to znaczy, powiem tak, tematyka jest o tyle trudna, że jeśli ktoś nie zapozna się dokładnie z dokumentami, to znaczy z mapką, prawda, i nie skonfrontuje tego z widokiem, to rzeczywiście trudno jest podjąć jakąś decyzję, bo to jest tylko taki temat hasłowy. No, dokładnie to zapoznała się większość radnych z miejscem ewentualnie, gdzie by powstał ten punkt widokowy i powiedzmy, no, radni mają tą wiedzę, bo mają, czy mieli możliwość wcześniej porównania mapki z
miejscem. A pan jest
miejscem.
Za czy przeciw?
Nie, no ja jestem za tym, żeby ten punkt był udostępniony jak największej rzeszy, bo takie były głosy też na pierwszym zebraniu sołeckim ze strony turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Zresztą miałem spotkania też z turystami, tu nawet tu obok w punkcie informacji turystycznej jeden z profesorów taki wykład miał w zeszłym tygodniu na temat geologii powstania jezior kaszubskich. No i też przy okazji ten temat był poruszany.
Czy to także poważna sprawa się zrobiła?
No zrobiła się poważna sprawa, ale to wszystko jest w rękach radnych. Radni zdecydują po konsultacjach społecznych, co z tym fantem zrobić.
To my jako przyjezdni trzymamy kciuki za tę inwestycję.
To jest kwestia, czy zostawić to w rękach natury, prawda? No, tak. Czyli jak tu Państwo widzą obok, o tym zresztą też mówiliśmy, te brzegi jezior zarastają i no I akurat jeśli chodzi o sam pas nad brzegiem jeziora, to te drzewa służą umocnieniu temu. Także tego nikt nie zamierza, powiedzmy, wycinać i tak dalej.
Panie wójcie, kilka dni temu zakończyły się prace archeologiczne na terenie Chmielna. Czy już wiemy, co znaleźli archeolodzy, do czego się dokopali? Są już wstępne wyniki, bo to było na miejscu dawnego grodziska.
Tak, no te... Te wykopaliska, jak pamiętam, już miały miejsce ostatnio w latach 90. Teraz był jakby powrót do tego, tylko w znacznie większym zakresie to miało miejsce. Dosyć duży fragment ziemi został odkopany. Archeolodzy dokopali się do tego wału z okresu wczesnego średniowiecza. No ja też byłem na miejscu tych wykopalisk tuż przed zasypaniem tego, bo ze względu bezpieczeństwa trzeba było zasypać. No w trakcie tych wykopalisk sporo materiału takiego historycznego znaleziono. Wykopaliska prowadziła pani Zdzisława Ratajczyk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. No w sierpniu cała ta ekipa muzeum wybiera się na urlop i od września zaczną opracowywać ten materiał.
Czy to jakoś na was jako gminę się przełoży? Czy to będzie jakaś atrakcja? Czy to są tylko pomiary, żeby ustalić, nie wiem, te skrajne ściany grodziska?
Znaczy muzeum przygotuje z wykopalisk no, materiał naukowy, można powiedzieć, ale opracowany w takiej przystępnej formie. To będzie w formie albumu ze zdjęciami, z danymi historycznymi. I to będziemy na pewno mogli wykorzystać w celach.
A samo grodzisko będzie można zwiedzać, te wykopaliska, czy one pozostaną zakopane?
Nie, wykopaliska pozostaną zakopane, no dlatego, że po prostu nie bylibyśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa, no taki dół ogrodzić to. I później, jeśli ten materiał wygląda obiecująco, na tej bazie można zrobić ewentualnie makietę, można będzie przedstawić też, czy zrobić wystawę z tego. Zresztą taka wystawa już jest w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, z tych pierwszych wykopalisk, prawda? Także zachęcam do odwiedzenia muzeum, żeby troszkę zapoznać się z historią.
Słońce nam wychodzi, bardzo się cieszymy. To ja jeszcze jedno słowo, bo za naszymi plecami też jest wystawa, o której porozmawiamy z kolejnymi gośćmi. Wystawa, która dosłownie kilka dni temu ujrzała światło dzienne, fantastyczne fotografie, na których pokazana jest praca rybaków waszych pochodzących z Chmielna i na jednym ze zdjęć łódka, a w łódce chciałabym... Nie wiem, niezliczona ilość...
Kilkadziesiąt kilogramów ryb, dokładnie.
Cały czas wyciągacie takie łodzie i sieci? Czy to już jest jednak tylko historia?
Nie, to znaczy nie jest to historia, choć no, zdaniem rybaków i wędkarzy tych ryb jest już znacznie mniej, no ale ten problem jest, bym powiedział, dotyczy całej Polski. Nie wiem, czy to wynika z tego, że spożycie ryb znacznie wzrosło.
Co akurat byłoby dobre.
Też wydaje mi się, to może być jeden z czynników, prawda, bo jak pani pamięta, kiedyś ryby nie były takim popularnym, powiedzmy, składnikiem naszego menu obiadowego szczególnie, a teraz ryby są bardzo popularne i no tu typową rybą to jest sielawa tutaj dla tych okolic i no i tę rybę w dalszym ciągu można dostać w okolicznych restauracjach.
No i właśnie na taką dzisiaj rybę mamy, powiem panu, po pierwsze ochotę, po drugie szansę, zdaje się, ale o tym wszystkim opowiemy państwu po godzinie 9:00. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Grzegorzewski, wójt gminy Chmielno, był naszym gościem.
Rozmowa kontrolowana.
A rozmawiała Magda Szpiner i Sylwester Pięta. Usłyszymy się z naszymi dziennikarzami już po godzinie 9:00. Tak jak państwo słyszeli, mnóstwo ciekawych gości, mnóstwo ciekawych wątków. Dzisiaj Chmielno.